Łukasz Brodzik, dzień dobry, kłaniam się Państwu bardzo serdecznie w Lubuskim Forum Radia Zachód, a moimi Państwa gośćmi są w pierwszej części naszej dzisiejszej rozmowy Jerzy Materna, Prawo i Sprawiedliwość, poseł. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Oraz Sebastian Ciemnoczołowski, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Zacznijmy od wydarzenia w tym tygodniu, które miało miejsce kilka dosłownie dni temu. 10 punktów Polskiego Ładu zaprezentował premier Mateusz Morawiecki na najbliższe 100 dni. Wśród nich tematy dotyczące podatków, tematy dotyczące zdrowia, emerytur. Myślę, że to są tematy, które wszystkich Polaków dość żywo interesują. No i zapowiedzi tego, że już w najbliższym czasie te zmiany będą wprowadzane. Poseł Jerzy Materna to będzie ten poseł, który będzie nad tymi zmianami głosował. Kiedy te ustawy tak de facto będziemy mogli oglądać już w określonym kształcie?
Tak jak pan redaktor już mówił, 3 tygodnie temu, właściwie niecały miesiąc temu, przedstawiliśmy 5 filarów Polskiego Ładu. To plan na poprawę zdrowia do 7% PKB, to obniżka podatków, gdzie skorzysta 18 milionów, to inwestycje sięgające przede wszystkim dla gmin, samorządów, to, które mają uruchomić 500 tysięcy nowych miejsc pracy, to mój dom, to mieszkanie bez wkładu własnego, do 70 metrów bez pozwolenia i emerytury. I właśnie premier przedstawił 10 projektów, które 100 dni będzie realizowane, bo chcemy po prostu to nie tylko mówić, ale po prostu przede wszystkim wdrażać w życie, bo przez ostatni miesiąc były takie konsultacje, właściwie premier jeździł po Polsce, my też przeprowadzaliśmy konferencje, mówiliśmy o tym, była szeroka dyskusja, oczywiście będzie pewne rzeczy będą modernizowane, ale chcemy właśnie w tych pierwszych dniach będzie w Sejmie 10 projektów przedstawionych i mam nadzieję do września, połowy września będzie wprowadzony. Bardzo ważne, przecież mówimy o tych ulgach, a one muszą wejść, jeżeli chcemy wprowadzić od 1 stycznia 2022, to muszą one wejść do końca listopada, to jest, bo kwota wolna od podatku do 30 tysięcy.
Musi wejść od 1 rewolucja. Stycznia, żeby mógł ktoś z nich skorzystać. Tu pytanie do Sebastiana Ciemnoczołowskiego. Rząd przedstawia konkrety. Jak na te konkrety zapatruje się Koalicja Obywatelska?
Jeszcze raz dzień dobry Państwu. No, rząd na razie przedstawia obiecanki, cacanki, nie konkrety. Ja pamiętam i Państwo też pamiętacie słynną reklamę jednego z największych banków w Polsce za czasów, kiedy prezesem tego banku był pan premier Morawiecki z takim Norrisem i tam premier Morawiecki, wówczas prezes, powiedział, że jego klient tak głupi, że ta reklama działa. Ale Polacy nie są tak głupi, jak myśli pan premier Morawiecki, bo ja pamiętam już nie jedne takie obiecanki jak elektryczne samochody. Mieliśmy już milionem takich samochodów w Polsce jeździć. Na razie nie widzę żadnego. Miało być Mieszkania Plus. Ja nie widzę żadnych nowych mieszkań wybudowanych z dotacji rządowych. Miało być pogłębianie Odry, budowa elektrowni. Na tych Odrze, zresztą autorem tych był poseł, był minister pan Jerzy Materna. Nici, zero z tych obiecanych.
No ale był też ja 500 plus, tego, było też wcześniejsze.
Rząd rozdaje swoim ministrom, bo im się należały. W ogóle ten ostatnie zdanie, ten cała NATO, Polski Ład, trochę mi się kojarzy ze słynną książką 1984 Orwella, gdzie wymyślano też różnego typu nową mowę, Ministerstwa Miłości i tak dalej. No i ja czekam oczywiście na dowody tych obiecanek, ale obawiam się, że wrócimy do tego, co kiedyś o swoich klientach mówił pan prezes, a dzisiaj premier Morawiecki.
Sebastian Ciemnoczołowski, radny Sejmiku Koalicji Obywatelskiej, zarzuca Prawu i Sprawiedliwości, że obiecuje, że to są puste obietnice. Co na to Jerzy Materna?
No, widzę, że retoryka jest ta sama od 5 ponad lat, cały czas tylko negowanie, obśmiewanie i tego, a Polacy widzą i przede wszystkim głosują na Prawo i Sprawiedliwość. Mamy tą możliwość drugą kadencję rządzić i to zrządzić jako jedna partia, zjednoczona prawica i to nam się udaje. Teraz chcemy kolejne przedstawić po prostu, bo wchodzimy, można powiedzieć, taki drugi etap, który chcemy przede wszystkim sięgnąć do do takiej średniej klasy, bo powiedzmy sobie, że pierwsze 5 lat to było wsparcie przede wszystkim na danej uboczce, wspieranie rodziny, te 500+, wszystkie programy, teraz chcemy krok dalej, czyli, bo wiemy, przyczyną, jedną z przyczyn jest to, że młodzi nie zawierają się małżeństw, to jest po prostu brak mieszkania. I tutaj wychodzimy naprzeciw. Między innymi tutaj Zielona Góra.
Ale już to obiecywaliśmy, ile można mówić to samo.
Dobra, ja nie przeszkadzałem panu, widać tylko sama obstrukcja, nic więcej. Na tym po prostu kapitału nie zbudujecie i ludzie już też mają po prostu dosyć tego wszystkiego, co się w Platformie dzieje. Cały czas tylko obstrukcja, negowanie. Wszystkiego, cokolwiek po prostu byśmy zrobili. Cokolwiek byśmy działali, to wszystko jest obstrukcja.
Panie pośle, a pan z Odrą, pobłędu pan Odrę?
Odra, panie Ciemnotowski, radny, panie marszałku, bo był pan przecież marszałkiem. To jest, rozpoczęliśmy 5 lat temu.
To są przygotowania.
Mogę teraz dokończyć. Jeżeli pan mówi o Odrze, to mówię. To było 5 lat temu. Rozpoczęliśmy w ogóle od zera. Praktycznie w ministerstwie było tylko 5 pracowników dotyczących żeglugi śródlądowej. Dzisiaj jest to naprawdę już duża część, duże resort, departamenty, które zajmują się. Zakończyliśmy i tu powiem, to zawsze trwa konsultacje, czyli studium wykonalności dla Odry, dla Wisły. I teraz jest właśnie moment, jak tu mówiąc, finalizujący, gdzie chcemy przystąpić do tych właśnie w nowej perspektywie 2021-2027 realizować to. Bo przypomnę, każda inwestycja drogowa, kolejowa, czykolwiek, to trwa przynajmniej od 5 do 7 lat. Tu mówimy o potężnym programie, który po prostu nawet nie istniał, nic nie było. Państwo 10 lat temu jako samorząd wojewódzki zakupiliście sobie dwa stateczki, a ja to po prostu z tego mówiłem, nie od tego się zaczyna. Pierw trzeba uregulować Odrę, a potem kupować
po prostu stateczki.
Panowie, proszę nie mówić naraz. Ja może panów pogodzę zmianą tematu, bo o tym temacie myślę więcej można by mówić, a jeszcze kolejne przed nami.
Chcemy po prostu przede wszystkim wejść na duże inwestycje. Właśnie te duże inwestycje, przecież programy, które były dotychczas dla samorządów.
Panie redaktorze, to chyba 12 miliardów, jest nierównowaga możliwości poszło do pogadania.
I teraz panie pośle.
Kolejne. Mamy przecież program 21 mostów, który jest realizowany, który Platforma neguje. Ja to za chwilę powiemy bliżej na ten temat. To jest po prostu to, co się dzieje.
Panie pośle, proszę.
Nie zablokował jego inwestycji w Mińsku, dzięki panu prawie nie powstał.
Sebastian Ciemnoczołowski, ja może zmienię temat, bo zeszliśmy trochę z Polskiego Ładu, a zeszliśmy między innymi na sprawy lubuskie. To ja zapytam pana Sebastiana Ciemnoczołowskiego konkretną sprawę. Grzegorz Potęga, radny sejmiku województwa lubuskiego z Koalicji Obywatelskiej, został zatrudniony w Lubuskim Centrum Ortopedii w Świebodzinie. To już kolejny radny, który jest związany, który znajduje pracę w szpitalu związanym z Urzędem Marszałkowskim. Pan jest również tym, który jest zatrudniony w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze. Czy to nie jest tak, że taką pracę otrzymują znajomi właśnie, radni przede wszystkim? Mamy już trzeciego radnego. Czy będą kolejni?
Ale znajomi kogo, panie redaktorze?
Znajomi koalicji rządzącej. Pani marszałek. Zarządu województwa.
Panie redaktorze, jako redaktor, który reprezentuje chyba rzecznika polskiego rządu, powiem tylko tak i proszę może o to też pytać i zwracać uwagę, gdzie pracuje 5 radnych Prawa i Sprawiedliwości sejmiku województwa lubuskiego i radni miast Zielona Góra i Gorzów. Mam panu wszystko przytoczyć. Pan Kazimierz Łatwiński jest doradcą kogo? Pana wojewody. Pani Helena Chatka jest prezesem firmy jakiej? Państwowej. Pani Dajczak, żona wojewody, gdzie pracuje? W instytucji publicznej. Pani Ronowicz jest prezesem jakiej instytucji? KRUS-u? Instytucji publicznej. Pan Barczak kiedyś gdzie pracował? W kufcach pracy.
Mówimy o sejmiku województwa. Rządowej. Mówimy o sejmiku województwa.
Pan
i nie pracuje.
Były przewodniczący Rady Miasta Gorzowa, gdzie pracuje w publicznej agencji rządowej.
A pan gdzie
Rawa,
pracuje? W szpitalu uniwersyteckim.
Pana Rawy, gdzie pracuje? Jest kuratorem.
Panie radny.
Pracują tam dlatego, że mają takie kompetencje, czy tak jak pan powiedział, są znajomi ludzi w rządzie, którzy im tę pracę zapewnili. A pan się pyta o ludzi, którzy mają dorobek swojego życia, poświadczony CV, poświadczony doświadczeniem, to często pracowali na własną rękę i prowadzili działalność gospodarczą i mają kompetencje, żeby taką pracę świadczyć. Więc jeżeli pan w publicznym radiu pyta się o radnych Platformy, to proszę zapytać o tych wszystkich radnych, a pewnie ich więcej, których ja wymieniłem, radnych Prawa i Sprawiedliwości, którzy pracują wyłącznie w instytucjach rządowych.
Grzegorz Potęga to radny Koalicji Obywatelskiej. Ja mówię o służbie zdrowia, bo to jest działka, w której państwo...
I państwa, którzy go reprezentujecie, którzy zarzucacie Koalicję Obywatelską, że zatrudnia radnych...
W szpitalu państwo pracujecie.
W instytucjach marszałka, a nie zauważacie tego skoku na funkcje publiczne, który od 5 lat dokonuje PiS, który tak naprawdę niezależność urzędniczą wyrzucił do kosza.
Jerzy Materna, jak skomentuje zatrudnienie Grzegorza Potęgi w szpitalu w Świebodzinie?
Znaczy, to, co widzi właśnie, reprezentuje pan Ciemnoczołowski, politolog z wykształcenia, z tego co ja wiem, nagle specjalista w szpitalu, doradca komunalny.
Proszę nie przerywać, panie Sebastianie, pan poseł nie przerywał pana.
Jedni mogą mówić, a drudzy mogą być
zakrzywdzeni. Panie radny, proszę wysłuchać.
Z jednej strony po prostu mogą mówić wszystko, a z drugiej strony jak chcesz coś powiedzieć, to po prostu jest cały czas tylko wyśmiewanie i w ogóle brak powagi.
Proszę nie mówić błędnie o moim doświadczeniu.
Panie radny, proszę pozwolić dopowiedzieć.
A jak, nie jest pan politologiem?
No nie jestem właśnie, panie pośle, tak jak pan Odry nie pogłębił, ja nie jestem politologiem.
No właśnie, to jest właśnie to, co potraficie tylko zrobić, no. Nic więcej.
Panie
no.
pośle, komentarz.
Po prostu powiem tak, ja z przykrością muszę powiedzieć, bo Platforma walczy przede wszystkim o utrzymanie sejmiku i to poprzez właśnie obdawanie synekury dobrych posad, które dają tą stabilizację dla Platformy Obywatelskiej, że mogą rządzić. Ale jak rządzą, to powiem przykład. Ostatni był posiedzenie Komisji Gospodarczej, gdzie zaproszono sejmik do Sulechowa. Burmistrz zaprosił i było spotkanie z obecnością mojej osoby, która została zaproszona, i pana Kaliszuka. Mówiliśmy o ważnych inwestycjach dla Sulechowa i co się stało? Pan przewodniczący Grzegorz...
Marcinkiewicz chyba
wtedy. Nie. Mówimy o... To przewodniczący właśnie pan... co leciało z
głowy. Pan poseł nawet nie pamięta radnych z tym mikro.
No dobrze. Dobrze, że pan da dobrą pamięć i wszystko.
Panie pośle, do brzegu, bo musimy kończyć tę część audycji.
W każdym razie nastąpiła obstrukcja, zerwanie komisji. Wie pan, jak burmistrz został potraktowany. Był zaproszony też szef sztabu wojskowego, bo mówimy o dużych inwestycjach, jakie mają być wokół
panie
tutaj Zielonej Góry.
Dzwonijcie z pracy wszystkich swoich radnych, którzy sam tam pokumpali.
Panie radny, proszę nie przerywać.
To jest dialog.
Panie pośle, konkluzja, bo musimy kończyć.
Przede wszystkim właśnie tu mówię o panu Grzegorzu Potędze właśnie, bo wyleciało mi to nazwisko i właśnie, który przerwał, praktycznie przerwał posiedzenie Komisji Gospodarczej, która obradowała gościnnie u burmistrza w ratuszu i to jest właśnie cała siła Platformy Obywatelskiej. Obstrukcja, wyśmiewanie, naśmiewanie. Najlepsi specjaliści to tylko są
może pan na panią marszałek
pan doradca
panowie, musimy kończyć tę część audycji. No i czas nas niestety pogodził. Bardzo dziękuję panom za spotkanie. Moim państwa gośćmi w tej części byli Jerzy Materna, Prawo i Sprawiedliwość, poseł na Sejm Rzeczpospolitej.
Miłego weekendu.
I Sebastian Ciemnoczołowski, Koalicja Obywatelska, radny sejmiku województwa lubuskiego.
Dobrego.
Druga część naszego programu to już goście przy telefonie. Z nami jest Krystian Pacholik, Konfederacja. Dzień dobry.
Witam pana, witam państwa.
I Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry panie.
Wracamy do tematu, od którego zaczęliśmy naszą audycję. 10 punktów Polskiego Ładu na najbliższe 100 dni. Wśród nich propozycje zwolnień w podatkach. Wśród nich również propozycja podwyższenia składki zdrowotnej, likwidacja chociażby kolejek do specjalistów. I to już ma się dziać w najbliższym czasie. Krystian Pacholik z Konfederacji. Jak pan odbiera te propozycje? No i harmonogram ich wdrażania. Już w 2022 roku mielibyśmy być zwolnieni do 30 tysięcy kwotą wolną od podatku. To chyba coś, co Konfederacji podoba się.
A może ja jestem w błędzie. Może ja zacznę od tego, że to już jakby jest trzeci taki duży program propagandowy Partii Prawo i Sprawiedliwość. Pamiętam kilkanaście lat temu mowa o czwartej RP, gruntowna przebudowa państwa miało być. Państwo miało być sprawne. Potem był plan Morawieckiego około 5 lat temu. Też piękne prezentacje, piękne slajdy, wspomniane wcześniej milion aut elektrycznych. No i teraz trzeci, ten nowy ład, który my tutaj jako Federacja nazywamy nowym wałem. Bo tak jak tutaj pan redaktor zaczął od tego, że kwota wolna od podatku, tak, jako Konfederacja oczywiście od początku był to nasz postulat, żeby ta kwota została podwyższona drastycznie.
Czyli
tutaj
państwo też propagandyści jesteście, skoro tamte programy to propaganda.
Tak, tak uważamy, ale jeżeli chodzi o kwotę wolną od podatku, oczywiście to jest krok zdecydowanie dobrą stronę, no ale jednak to jest taki, można powiedzieć, prezent ładnie opakowany, atrakcyjny, ale gdy go otwieramy, już zadowoleni nie jesteśmy, no bo jeżeli z jednej strony zwiększamy kwotę od podatku wolną, a zdecydowanie podwyższamy składkę zdrowotną, no to tak naprawdę to niestety będzie się sumowało. Tak samo, no tak naprawdę cały program nowy ład, to jest jedna duża podwyżka podatków przede wszystkim dla przedsiębiorców i to nie tak, jak mówi rząd, tych zarabiających krocie osób, ale według naszych wyliczeń osoby, które zarabiają powyżej 4100 zł na rękę, już na tym programie stracą. Ci, co zarabiają najniższą krajową, zyskają około 100, między 100 a 130 zł miesięcznie. No ale jednak, jeżeli inflacja będzie aż tak galopować, jak galopuje, no to mówiąc kolokwialnie, te pieniądze zostaną przejedzone przez inflację, więc no niestety to tak jak mówię, cały program Nowy Ład na razie się wydaje takim dużym zakręciem, taką dużym projektem propagandowym, ale niestety widać tutaj po drugiej stronie monety naprawdę dużo minusów i czy Polacy na tym zyskają, tak jak to przedstawia Prawo i Sprawiedliwość? Niestety śmiem wątpić.
Jest blisko do sytuacji, kiedy będziemy mogli poznać zapisy konkretnych ustaw, bo rząd już na przykład likwidację kolejek dla młodzieży czy dzieci do 18 roku życia obiecuje już w drugim półroczu 2021 roku, zwolnienie od podatku w 2022 roku. Emerytury pojawiają się i tu pytanie do Arkadiusza Dąbrowskiego, emerytury bez podatków do 2,5 tysiąca złotych, więc jest tych postulatów sporo. Pytanie do pana Arkadiusza Dąbrowskiego, czy według pana to jest propaganda, czy realna pomoc milionom Polaków, bo rząd zapowiada, że 18 milionów Polaków ma z tego skorzystać?
Oczywiście, że jest to pomoc dla Polaków. Ja się bardzo cieszę, że rząd Prawa i Sprawiedliwości zaczyna realizować postulaty Polskiego Stronnictwa Ludowego, bo my już od dawna mówimy o emeryturze bez podatku, mówimy o kwocie wolnej od podatku. Bardzo się cieszę, że PiS uczy się od najlepszych i służymy pomocą. Oczywiście, jeżeli premier Morawiecki chciałby kilka dobrych rad, to jak najbardziej Polskie Stronnictwo Ludowe jest gotowe ich udzielić. Polskie Stronnictwo Ludowe, szanowni
może
państwo,
PSL zawsze powinno do koalicji wstąpić z Prawem i Sprawiedliwością, skoro tak jest zgodne.
Panie redaktorze, nie mi to osądzać, ponieważ to już są decyzje władz centralnych. Natomiast jest to, tak jak powiedziałem, te postulaty są postulatami PSL-u i nikt nam tego nie zabierze. Ja oczekuję, że premier Morawiecki będzie miał w sobie na tyle dużo przyzwoitości, że po prostu to przyzna, że są to postulaty PSL-u. My mówiliśmy o tym jako pierwsi, mówiliśmy o emeryturze bez podatku. To jest skandal, szanowni państwo, żeby emeryci dzisiaj płacili jeszcze podatek od swoich emerytur i to dawno już powinno być zlikwidowane. Dlatego cieszę się bardzo, kibicuję i mam nadzieję, że niedługo Polacy odczują to na swoich kieszeniach, że postulaty PSL-u sprawdzą się.
mówi to Arkadiusz Dąbrowski, tak jakby był autorem Polskiego Ładu, ale zobaczymy w takim razie, jak te propozycje będą nam się kształtować. Ja zapytam panów jeszcze o jedną informację z ostatnich dni. Chodzi o budowę gazociągu Baltic Pipe, która miała nas zasilać w gaz, być z drugiej strony taką odskocznią od gazu sprowadzonego z Rosji i przy okazji w związku z budową Nord Stream 2 być taką przeciwwagą dla szantażów obserwowanych zresztą, energetycznych szantażów, które obserwowaliśmy u naszych wschodnich chociażby sąsiadów w momencie, gdy ci chcieli jakieś negocjacje podejmować, kurek z gazem był zakręcany. Na drodze budowy Baltic Pipe nieoczekiwanie stanęły decyzje środowiskowe w Danii, a konkretnie małe żyjątka, nietoperze, myszy. Pytanie, czy to ta decyzja Danii nie wpisuje się w szereg takich ostatnio słyszanych spraw energetycznych? Mam tu na myśli ostatnie decyzje TSUE odnośnie Turowa, pożar w Bełchatowie, czy także właśnie zniesienie sankcji na Nord Stream 2. Krystian Pacholik, czy pan tu widzi właśnie dbałość o ochronę środowiska w Danii, czy może jakiś szerszy kontekst nam tu się rysuje?
Powiem tak, oczywiście ochrona środowiska jest istotna, ale za takimi wielkimi inwestycjami, projektami, można powiedzieć nawet geopolitycznymi, jak Baltic Pipe, są bardzo ważne interesy i gra, światowa gra polityczna międzypaństwowa i przecież taką inwestycję można oczywiście by przeprowadzić, żeby żadne zwierzątka nie traciły na tym. Tu oczywiście jest czas, bo ta decyzja środowiskowa już miała 2 lata i akurat w tym czasie została cofnięta, w czasie, gdy mamy przesilenia geostrategicznie na świecie, zmiana administracji w Stanach Zjednoczonych. Amerykanie najprawdopodobniej będą stawiali na Niemcy w Europie zamiast na Polskę, jak za Bidena. Przecież 2 tygodnie temu ambasador duński został wezwany do MSZ rosyjskiego. 14 czerwca spotkanie Biden-Putin. Tak jak pan redaktor wspominał, zielone światło dla Nord Stream 2, a jak widzimy, czerwone dla Baltic Pipe, no, który jest istotny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski.
Czy to jest tak, że Duńczycy ulegają jakiejś presji, jakimś naciskom według pana? Czy to jest też tak, Duńczykom przecież zależy na tym również Baltic Pipe, który ma do nich dostarczać gaz z Norwegii?
Tak, ale to znaczy powiem tak, też przypomnijmy o tym, że przecież ta afera podsłuchowa, jak Amerykanie podsłuchiwali głównych polityków w Europie, ten kanclerz Merkel, no to wyszło przecież na dniach, że to Duńczycy, również duńskie służby specjalne pomagały Amerykanom, więc tutaj możliwe, że jest próba łaskawienia, głaskania trochę Niemców. A to, że Baltic Pipe również na tym zyskają Duńczycy, no to też warto wspomnieć, że no, Duńczycy nie są aż tak uzależnieni od gazu rosyjskiego jak Polska i nie są w aż tak złej sytuacji, bo Baltic Pipe to docelowo miało być 10 miliardów metrów sześciennych gazu, a właśnie z kierunku wschodniego pozyskujemy 9 miliardów, więc byłoby to dywersyfikacja, prawdziwa dywersyfikacja i tutaj widać, że no, nie jest to samodzielna najprawdopodobniej decyzja Duńczyków, tylko tutaj ktoś wyżej pociąga za sznurki, no i niestety trzeba mieć, być dobrej nadziei, że Baltic Pipe powstanie, ale jeżeli nie powstanie, to przypomnijmy 2022 rok, koniec tego roku, no to będzie wygasa nasza umowa z Rosjanami na gaz i wtedy będzie, jeżeli Baltic Pipe nie powstanie, to Rosjanie niestety będą mogli wywierać duże naciski i oby nie była podpisana kolejna zła umowa, jak pamiętamy ze czasów Platformy i PSL-u. Premier Pawlak podpisał bardzo niekorzystną umowę z Rosjanami i oby sytuacja się nie powtórzyła.
No właśnie, Baltic Pipe to też inwestycje w Lubuskiem, ponieważ ten gazociąg ma przebiegać przez granice województwa, ma także z nich korzystać, z jego obecności mają lubuskie gminy. W tym momencie projekt wydaje się z jednej strony w pewnym zawieszeniu, a czas gra rolę, o czym wspomniał tu przedmówca, pan Krystian Pacholik. 1 października Baltic Pipe miał być uruchomiony w roku przyszłym, również w przyszłym roku można by było negocjować właśnie umowy z Gazpromem rosyjskim, z którym umowa kończy się 31 grudnia. No a Nord Stream 2 już w tym roku miałby być już uruchomiony, w związku z czym gazociąg jamalski nie byłby już Rosji potrzebny. No a w związku z tym mogłaby zdecydować, że tędy gaz już nie popłynie, trzeba będzie go kupować od Niemców. Trochę nam to się układa, choć władze polskie uspokajają i też mówią, że trzeba jeszcze się sprawie przyjrzeć i będą w tej sprawie rozmowy. Arkadiusz Dąbrowski, czy to jest realne zagrożenie dla Polski, jeśli chodzi o te geostrategiczne surowce, jak gaz, jak właśnie zasilanie energią, z którego też gazu czerpiemy? No i też jest to związane z przekształceniem energetyki polskiej z węgla, no właśnie, na gaz na przykład.
Szanowni Państwo, wiemy, że dużo Polaków korzysta z gazu na co dzień, bądź to w kuchni, bądź to do ocieplania budynków, jest to niezbędny surowiec.
Ale też niezbędny surowiec do wytwarzania na przykład nawozów, z których Polska też korzysta i też jest dużym eksporterem nawozów.
Jasne. Natomiast, szanowni Państwo, my importujemy gaz z Rosji. I dobrze wiemy, że Rosja traktuje gaz jako pewien element gry politycznej. Natomiast dzięki budowie Baltic Pipe, czyli rury bałtyckiej, mieliśmy okazję mieć pewną alternatywę, czyli importować gaz z Norwegii, która nie wykorzystuje gazu jako broni politycznej. Oczywiście dzięki budowie Baltic Pipe mogliśmy także negocjować bardzo korzystne warunki już dla nas w nowej umowie, jeżeli okazałoby się, że Gazprom jednak chciałby nam, jeżeli byśmy chcieli ten gaz sprowadzać z Gazpromu. Decyzję Duńczyków odbieram troszeczkę jako element walki politycznej. Przypomina mi to sytuację, kiedy budowaliśmy ścieżkę rowerową do Ochli i pewne ruchy zgłosiły, że występują tam prastare gatunki mchów na drzewach i troszeczkę tą inwestycję wstrzymały. Natomiast całe szczęście ta inwestycja powstała, tą ścieżkę rowerową mamy, możemy sobie jeździć i mam nadzieję, że w przypadku Danii będzie tak jak w Gangu Olsena. Jako dziecko bardzo lubiłem te duńskie komedie. Zawsze na końcu Egon Olsen trafiał znowu do więzienia, coś mu w tym planie nie wypaliło. I mam nadzieję, że teraz też Duńczykom w tym planie coś nie wypali i po prostu te Baltic Pipe powstanie, dzięki czemu Polacy będą mieli na pewno tańszy gaz, bo będziemy po prostu mogli uzyskać konkurencyjne ceny.
Barwne porównania także w naszych audycjach. Bardzo dziękuję panom za dzisiejsze spotkanie. Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe, był naszym gościem. Dziękujemy.
Dziękuję bardzo i życzę miłego weekendu.
I Krystian Pacholik z Konfederacji. Dziękujemy bardzo.
Również dziękuję za miłą, kulturalną rozmowę.
Sobotnie przedpołudnie z nami goście politycznego lubuskiego forum Radia Zachód. Jest z nami pan Karol Zieleński, dyrektor Biura Wojewody Lubuskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
I poseł Bogusław Wątor, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Chyba już to ciepło i wszystko, co nas naokoło spotyka, sugeruje nam, że jest już trochę luźniej. Mianowicie chodzi o luzowanie obostrzeń epidemicznych. Jutro znów kolejne luzowania. Wznowią działalność chociażby sale zabaw dla dzieci. Będzie możliwość też organizowania targów i konferencji, ale z limitami oczywiście wszystko. Zwiększą się też limity wesel. Pytanie, czy pandemia nam się kończy, to pytanie do Karola Zieleńskiego, który koordynuje większość też, czy przynajmniej ma bardzo duży ogląd na sprawy dotyczące województwa lubuskiego. Tu właściwie u nas no, tych zachorowań już właściwie bardzo mało.
Tak, panie redaktorze, mam wiedzę, natomiast koordynuję zarządzanie kryzysowe
pan wojewoda tak jest.
I cały sztab zgromadzony w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim. Przestrzegałbym przed mówieniem o końcu pandemii, mimo że dzisiaj w województwie lubuskim mamy tylko 6 przypadków, wczoraj mieliśmy 10, ale obserwowaliśmy już w trakcie trwania przez ponad rok czasu tej epidemii, pandemii koronawirusa, że mieliśmy spadki, mieliśmy zwyżki. Eksperci ostrzegają nas przed jesienią. Teraz my jesteśmy w fazie przygotowywania się do jesieni.
Ale mamy też dużo ilość szczepień już większa niż przy poprzednich falach, na pewno.
O oczywiście mamy zaszczepione na dzień dzisiejszy, zaaplikowanych jest 580 tysięcy dawek szczepionki w województwie lubuskim, z czego 190 tysięcy osób jest zaszczepiona dwoma dawkami.
Bo czyli około 20%.
20% jest, tak, pierwszą, dwoma dawkami w pełni bezpieczna, natomiast tutaj aplikacja dotyczy ponad 70%, co najmniej jedną dawką mieszkańców dorosłych województwa lubuskiego.
Czy to już nas chroni, czy jeszcze wszystko przed nami?
Zachęcamy wszystkich do korzystania ze szczepień, bo tylko to może nas uchronić przed czwartą falą pandemii. Szczepmy się. I tutaj warto przy okazji szczepień zaznaczyć jeszcze, że od 1 lipca rusza europejski certyfikat covidowy, to jest tak zwany paszport covidowy, który umożliwi nam swobodniejsze przemieszczanie się pomiędzy granicami wspólnoty.
No właśnie, będzie można wyjechać już swobodnie za granicę. Tu pytanie do pana posła Bogusława Wontora. Czy wróci w takim razie Sejm do tradycyjnych obrad i Senat, bo ostatnie przygody przy głosowaniu nad ratyfikacją Funduszu Odbudowy skłaniają niektórych parlamentarzystów do tego, żeby wrócić na salę obrad, bo te zdalne głosowania nagle się mogą okazywać niepewne w pewien sposób. Ktoś chciał głosować inaczej, coś mu nie wyszło, a na sali plenarnej wiadomo, od razu można było go spytać, dlaczego tak się stało. Jak pan podchodzi do tego wszystkiego, co mamy za oknem, ale też do postawy Polaków, ponieważ jeszcze nie wszyscy chcą, czy sami szczepią się.
Znaczy my jako Lewica chcielibyśmy jak najszybciej, żeby wróciła normalność do parlamentu i tutaj cała, nie tylko Lewica, ale opozycja jakby nawołuje do pani marszałek, żeby skończyć z takimi hybrydowymi, można powiedzieć, posiedzeniami Sejmu, gdzie wąska grupa może tylko uczestniczyć na sali, bo tutaj są wydzielone limity, a reszta parlamentarzystów jest poza salą obrad. I ja liczę na to, że jak najszybciej wrócimy do tej normalności.
No może tu też będą jakieś paszporty szczepionkowe przy wejściu do Sejmu.
To nie jest parlamentaryzm. Ja mam taką cichą nadzieję, że już wszyscy parlamentarzyści są zaszczepieni, bo oni powinni świecić przykładem. I bym nawet był za tym, żeby nie wpuścić tych parlamentarzystów, którzy są niezaszczepieni, będzie z głowy, krótko mówiąc. Bo pan dyrektor tutaj był elegancki. Ale ja powiem, że ja się dziwię tym wszystkim, którzy do dzisiaj się nie zapisali, którzy nie próbują się zaszczepić, bo oni pracują na zgubę nie tylko swoją. Oni pracują na zgubę swoich sąsiadów, swojej rodziny. Oni mogą doprowadzić do tego, że ktoś umrze z ich najbliższych, albo będzie ciężko przechorowywał, nie wiadomo z jakimi później pośrednimi skutkami. Nie zdają sobie z tego całkowicie sprawy. To jest taka nieodpowiedzialność, że głowa boli. No jeżeli tutaj pan dyrektor mówi, że tylko 20% Lubuszan do tej pory zostało zaszczepionych, no to dla mnie to jest otwogo, bym powiedział. Jaka jest nieodpowiedzialność nas naokoło? I tu powinniśmy się zastanowić, panie redaktorze, co zrobić. Wy jako media, my jako politycy, administracja tutaj patrząc na pana dyrektora i na pana wojewody, żeby z jednej strony zachęcić, a z drugiej strony to, co mówił zresztą szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, powinny być stworzone pewne takie czy inne w tym układzie działania, nie? Że ci, którzy mają te paszporty, w cudzysłowie powiedziawszy, ci są zaszczepieni, mają do pewnych rzeczy prawo, a ci, co nie są zaszczepieni, nie siedzą w domach, no jak im tak wygodnie i tyle, no bo przecież ja nie mogę przez to, że się zaszczepiłem, czy moja rodzina, przez tych bałwanów, bo to inaczej nazwać nie można, którzy
panie
się nie
pośle,
zaszczepili,
proszę,
narażać się na życie, nie?
Parlamentarny. Ale dopowiedzmy, panie dyrektorze,
nie,
bo 20%...
Ja bym jeszcze brutalniej powiedział, tylko po prostu przez to, że słuchają nas radiosłuchacze, to tego nie powiem, bo to jest straszna nieodpowiedzialność. To, co ci ludzie wyprawiają i robią, nie szczepiąc się. Na co liczą? Na to, że ich pominie, na to, że ich znajomi nie umrą na przykład przez to, że zostaną zachorowani. To jest tylko i wyłącznie liczenie na szczęście czy na los szczęścia, praktycznie biorąc na loterii.
Panie dyrektorze...
Panie pośle, dlatego tutaj trzeba nawoływać, żebyśmy się wszyscy szczepili. Myślę, że się pan dyrektor ze mną w pełni zgodzi.
Panie pośle, tylko dopowiedzmy, pan dyrektor dopowie, że 20% to jest podwójna dawka, tak? A dużo większa liczba osób już odpowiedzialnie podeszła do tematu Lubuszan.
Tak, no dokładnie. Tak, ale to wszystko mimo wszystko to są niewielkie liczby, bo sami dobrze wiemy, i pan dyrektor...
Panie dyrektorze, to jest ile? 70%? Już 70% zaszczepionych pierwszą dawką?
Spokojni,
panie dyrektorze?
Tak, panie redaktorze, tutaj z podziwem słucham zaangażowania pana posła w Narodowy Program Szczepień. Mam nadzieję, że wszyscy mieszkańcy Lubuskiego będą podchodzili tak jak pan poseł. Ja się z panem posłem zgadzam. Ja się zaszczepiłem w weekendowej akcji szczepień, także ja już jestem zabezpieczony tutaj tą jednodawkową szczepionką Johnsona i tutaj ponad 20% jest zaszczepionych w pełni, czyli albo tą jednodawkową, albo obiema dawkami innych producentów. Mamy określoną docelową grupę osób, czyli osób pełnoletnich w województwie lubuskim na 720 tysięcy. To jest orientacyjna liczba, tutaj zmierzamy. Mówi się o odporności tak zwanej stadnej w przypadku 70% zaszczepionej populacji. Zbliżamy się do tej granicy, czyli ten termin podany przez premiera, czyli do końca sierpnia, zabezpieczenie społeczeństwa wydaje się być realne. Pamiętajmy także, szanowni państwo, zachęcając jednocześnie do szczepień, że ozdrowieńcy muszą zachować pewną karencję. Tutaj ta karencja po trzeciej fali pandemii jeszcze nie każdemu minęła, także myślę, że w lipcu, sierpniu będą kolejne osoby, które będą
mieli tą możliwość. Panie dyrektorze, ja bym prosił pana, że jak rozmawiacie z przedstawicielami rządu, tak jak my rozmawiamy, to trzeba wymyślić to, co powiedział pan Dworczyk, żeby były te paszporty i żeby były, w cudzysłowie, przywileje dla tych, którzy są zaszczepieni, bo oni nie zagrażają społeczeństwu, i, że tak powiem, ograniczenia dla tych, którzy nie są zaszczepieni, bo może to też spowoduje, że te osoby zaczną inaczej...
Tu dyskusja pewnie będzie trwać dużo dłużej niż na naszej antenie w tej sprawie.
Panie, jeszcze jedno zdanie. Byłem przeciwnikiem, bo też przecież w Sejmie na ten temat żeśmy dyskutowali, czy zrobić te szczepienia z szczepieniami obowiązkowymi. Nie zrobiliśmy ich obowiązkowych, bo wierzyliśmy w odpowiedzialność i w mądrość społeczeństwa. No ale jak widać, no to do końca tak nie wygląda.
Zobaczymy, liczymy na to, że odpowiedzialni mieszkańcy naszego województwa, jak słyszymy, jest już duża liczba osób zaszczepionych pierwszą dawką. A jeszcze szybciutko, bo dostałem dosłownie parę minut, zapytam szanownych państwa po naszej drugiej stronie telefonicznego łącza o program właśnie 10 punktów Polskiego Ładu na 100 dni. Szybka ścieżka, szybka realizacja postulatów, które również chyba i lewicy są zbliżone. Kwota wolna, ale także podniesienie składki i dojście do 7% PKB na zdrowie. Właśnie to zdrowie przez wielu Polaków wskazywane jest to jako jeden z obszarów najważniejszych w obecnym czasie. Poseł Bogusław Wątor, jak się zapatruje na te propozycje na najbliższy czas właśnie Polskiego Ładu?
Trzeba by powiedzieć, że diabeł tkwi w szczegółach, tak jak to mówiłem już na antenie chyba 2-3 tygodnie temu. I dalej jakby to powiem, bo my na razie widzimy hasła i te hasła są na pewno bliskie mojemu sercu. Część tych haseł jest żywcem wzięta z programu naszego, więc...
Przed chwilą pan z PSL-u powiedział, że to jest żywcem wzięte z ich programu, także...
Znaczy, no kwestia kwoty wolnej od podatku, oni to też wpisali później i też to lansowali, to jest prawda. No bo niektóre rzeczy się będą pokrywały, że różne partie będą miały, no i to świadczy o tym, że to jest coś dobrego dla ludzi, skoro różne partie mają to w swoim programie. Przecież ja tutaj tego nie mówię po to, żeby się licytować, tylko chodzi mi o to, że trudno, żebym był przeciwnikiem tego typu rozwiązań. Tylko że diabeł jest w szczegółach, bo jak to na przykład pan mówi o kwocie wolnej od podatku i o tych progach podatkowych, no to trzeba też powiedzieć, że nie będziemy odpisywali tak zwanego zdrowotnego z podatku, nie? Czyli tutaj trochę zyskujemy, trochę tracimy i też nie wiemy jeszcze do końca właśnie, jakie przyniosą nam projekty ustaw okołobudżetowych i później budżet rozwiązania. Więc poczekajmy do tej oceny jeszcze trochę, tak bym powiedział. mam nadzieję i chciałbym, żebym mógł w studiu powiedzieć, że jestem z tych zmian i z tej propozycji zadowolony, bo tak bym chciał. Tylko to, co powiedziałem, diabeł tkwi w szczegółach, zobaczymy, jakie będą szczegóły.
Karol Żylański, dyrektor Biura Wojewody Lubuskiego, jak tak słyszy głosów ze strony opozycji, że to są części ich programów, to jest pewien tego, że zyskają one aprobatę właśnie w Sejmie i zostaną przegłosowane także przez głosami opozycji?
Znaczy, parlamentaryzm jest osobną kwestią, osobnym zagadnieniem. Przez ostatnie tygodnie także na Państwa antenie głosowaliśmy o czymś, co jest równie jednoznaczne dobre, czyli ustawa o zasobach własnych umożliwiająca uruchomienie ponad 1,8 biliona euro środków europejskich. Pan marszałek Senatu potraktował to nie jako dobro wspólne, ale jako.
Ale pan poseł Wontor głosował polityki. Za i cały czas się za wypowiadał od samego początku do samego końca.
I brawa dla pana posła Wontora za zrozumienie całej sytuacji i tutaj całego społeczeństwa polskiego. Kwota wolna od podatków faktycznie, jeżeli się analizuje, to nawet Platforma Obywatelska, Lewica, PSL, każdy z tych ugrupowań, każda z tych stron miało w swoim programie wyborczym podniesienie tej kwoty, natomiast różniły się też kwotami. Tak? Pamiętam, gdzie Platforma proponowała, żeby to podnieść do 10 tysięcy.
Pół minutki.
Przeniesienie do 30, prace trwają, są to konkrety, bardzo dużo konkretnych. W pierwszej tarczy, w pierwszym rzucie premier proponuje te rozwiązania zaproponowane w Polskim Ładzie, które najmocniej przełożą się na kieszenie i portfele Polaków.
No, ja już muszę podziękować panom za dzisiejsze spotkanie, bo za chwilę południe i wiadomości, a moim państwa gośćmi byli w tej części audycji Karol Żylański, dyrektor Biura Wojewody Lubuskiego. Dziękuję za spotkanie.
Dziękuję, do usłyszenia.
Oraz Bogusław Wątor z SLD Nowa Lewica. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, panie redaktorze, panu dyrektorowi za dyskusję, radiosłuchaczom za wsłuchanie tego i mam nadzieję, że wszyscy będą miło i sympatycznie sobotę i niedzielę wypoczywali, bo pogoda póki co sprzyja.
Łukasz Brodzik, kłaniam się państwu bardzo serdecznie i zapraszam na wiadomości.